Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Słowacji, by spełnić też obietnicę sprzed kilku tygodni, kiedy rozmawialiśmy na temat trwającej jeszcze kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi na Słowacji. Obiecałem, że do tematu wrócimy, no i wracamy. Wszak 29 lutego odbyły się właśnie na Słowacji wybory parlamentarne. No i o konsekwencjach i tych pierwszych decyzjach, także personalnych i ich znaczeniu, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Jest nim dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaczniemy jednak może od tego, czym żyje właściwie cały świat, także Europa Środkowa i Wschodnia, także i Słowacja, czyli koronawirusem. Państwa całej Europy, no w związku z tym także i tego naszego regionu, wykonują różnego rodzaju działania, które mają z jednej strony walczyć z wirusem pod kątem medycznym, z drugiej strony no już przygotowują się do pewnych działań związanych z nadejściem kryzysu gospodarczego. Sytuacja Słowacji jest o tyle szczególna, że w samym środku pandemii mamy wybory w tym kraju, zmienia się rząd, no, czyli w czasie, kiedy trzeba podejmować trudne, strategicznie ważne dla kraju, dla obywateli decyzje, zmienia się władza. Więc zacznijmy od tego, jak koronawirus wpłynął, wpływa cały czas na życie Słowacji i Słowaków.
Dokładnie tak, czyli 29 lutego mieliśmy wybory parlamentarne, które zmieniły tą sytuację polityczną na Słowacji. Już 6 marca zanotowano pierwsze zarażenie koronawirusem na Słowacji i cały czas ta liczba rośnie. I jeszcze odchodzący rząd Petera Pellegriniego musiał podjąć kilka ważnych i w sumie drastycznych decyzji dotyczących przeciwdziałania rozszerzaniu się koronawirusa. Między innymi od 13 marca na Słowacji obowiązują tak pewnego rodzaju restrykcje dotyczące między innymi zamknięcia granic z sąsiadami, ograniczenia transportu międzynarodowego, zarówno kolejowego, jak i samochodowego, tam za wyjątkiem tranzytu tirów czy zaopatrzenia. Także ten wewnątrzkrajowy transport został w dużym stopniu ograniczony. Zamknięto wszystkie uniwersytety, szkoły, przedszkola.
Czyli cała paleta, gama działań, decyzji, które zresztą podobnie wyglądają w całym regionie.
Tak dokładnie. Naprawdę. Czyli tam jeszcze oczywiście, podobnie jak w Polsce czy w innych krajach regionu, ograniczono działalność centrów handlowych. Tam właściwie są tylko dostępne sklepy spożywcze, apteki czy sklepy drogeryjne. Także zabronione zostało wszelkie imprezy masowe w tym okresie zaplanowane. I co ciekawe, wprowadzono także kary za nieprzestrzeganie tych dosyć surowych reguł. To są dosyć wysokie grzywny pieniężne, ponad 1600 euro. Jak donoszą media słowackie, już ponad 200 razy te zakazy zostały złamane. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że będą wprowadzane jakieś kolejne obostrzenia dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi. Dosłownie kilka dni temu wprowadzono między innymi nakaz noszenia maseczek do instytucji publicznych czy do sklepów spożywczych. Tak, czyli to nawet można tutaj zauważyć, że Słowacja poszła trochę dalej niż Polska w tych działaniach zaradczych, powiedzmy.
I jeśli chodzi o taką cechę wspólną państw regionu, można powiedzieć, że one też wyprzedziły i można powiedzieć, chyba wzięły tę lekcję, odrobiły lekcję w stosunku do innych krajów Europy, choćby Europy Zachodniej, gdzie tam pewne środki zaradcze zostały wprowadzone dużo później, jeśli chodzi o występowanie koronawirusa. To jest taka cecha wspólna, czy to Słowacji, Polski, Węgier nawet.
Dokładnie tak, bo jednak ten stan wyjątkowy i te różnego rodzaju restrykcje tu w państwach regionu, w tym na Słowacji, zostały wprowadzone dosyć szybko. Między 6 a 13 marca, kiedy tam było kilkadziesiąt zachorowań podjęto te decyzje. Oczywiście no zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało, bo jak na razie widzimy, że te zarażenia rosną, liczba cały czas rośnie, a są nawet prognozy Ministerstwa Zdrowia Słowackiego, że taki pik zachorowań nastąpi dopiero w połowie czerwca, gdzie będzie tam kilkadziesiąt tysięcy osób prawdopodobnie zarażonych, no i kilka tysięcy będzie wymagało, tam około 3 tysięcy będzie wymagało takiej intensywnej opieki.
W sytuacji Słowacji, czyli kraju małego przecież, co tak. Istotne.
To jest 5,5 miliona mieszkańców.
Tak dokładnie, to te liczby jakby jeszcze bardziej robią wrażenie, bo jeśli mówimy o Polsce i 38-milionowym kraju, no to proporcjonalnie trochę inaczej się rozkłada. Tutaj te liczby no, wyglądają jeszcze bardziej alarmująco, stąd też...
Dokładnie, oczywiście to są tylko pewne prognozy, zobaczymy, no, trudno sytuację dzisiaj przewidzieć, ale no, analitycy Ministerstwa Zdrowia jakby sugerują, żeby jednak podjąć pewne działania i przygotować się na to, że to może być taki skrajny scenariusz, ale szpitale czy w ogóle system zdrowia na Słowacji powinien być przygotowany na to. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy będzie cieplejsza pogoda, będzie wiosna, ten wirus automatycznie wyginie, skończy się jego rozszerzanie. No, sami analitycy wskazują czerwiec, tak więc sytuacja jest rozwojowa.
Tak jak powiedzieliśmy, sytuacja rozwojowa, ale też o tyle różniąca Słowację od innych państw regionu, że Słowacja wkracza w tę kulminację w momencie, kiedy trzeba tworzyć nowy rząd. Część tych decyzji strategicznych została podjęta przez rząd poprzedni, premiera Pellegriniego. Teraz nowy rząd Igora Matowicza wchodzi w zupełnie nową rzeczywistość, także ogromne wyzwanie dla tego rządu, który w sobotę zaprzysiężony został przez prezydent Czaputową. Był w tym tygodniu już przedstawiony wcześniej ten skład gabinetu Matowicza. Jaki mamy krajobraz polityczny po tych wyborach na Słowacji? Pan w swoim komentarzu opublikowanym na stronie Instytutu Europy Środkowej pisze wprost: polityczne trzęsienie ziemi.
Tak, bo tu niewątpliwie dochodzi do wielkiej zmiany politycznej na Słowacji, czyli dotychczas rządząca przez około 12 lat socjaldemokracja, Smer SD ze swoimi koalicjantami, przestaje rządzić. Dochodzi do władzy, czy dochodzą do władzy partie centroprawicowej, szeroko rozumianej centroprawicy. Także są pewne zaskoczenia, bo jedna z partii, która potencjalnie miała tworzyć przyszły rząd, czyli Progresywna Słowacja Razem, o włos nie wchodzi do tegoż parlamentu. Koalicja właściwie, nie partia, tylko koalicja dwupartyjna. Co powoduje, że no, zmieniają się pewne wektory tego rządu. Jednocześnie mamy wciąż po raz kolejny w parlamencie skrajną prawicę, czyli partię Mariana Kotleby. Nie mamy natomiast po raz pierwszy od dłuższego czasu Słowackiej Partii Narodowej oraz partii reprezentującej m.in. mniejszość węgierską Most Hit. Czyli no, jest na pewno bardzo duża zmiana polityczna. Oczywiście trzeba podkreślić, że Smer, który przegrał te wybory, jednocześnie jest drugą partią, tak, jeżeli chodzi o poparcie, dokładnie,
mandatów.
I będzie niewątpliwie bardzo silną i konstruktywną opozycją. Lider Smer, Robert Fico, już zapowiedział, że będzie jakby patrzył na ręce nowemu rządowi, będzie zgłaszał różnego rodzaju wnioski, będzie także w razie czego, nie wiem, zgłaszał wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów czy rządu. Czyli niewątpliwie będzie to konstruktywna, silna opozycja. Natomiast jeżeli chodzi o priorytety rządu, to oczywiście musimy się tutaj wstrzymać, prawda? Czyli jak będzie expose nowego rządu, program rządowy, zobaczymy, jakie priorytety przyjmie nowa władza. Pamiętajmy, że to jest rząd koalicyjny, składający się z 4 podmiotów. Niewątpliwie kwestia przeciwdziałania pandemii koronawirusa będzie jednym z priorytetów nowego rządu na najbliższe miesiące.
Ale zatrzymajmy się właśnie na chwilę na samej partii Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości, partii Igora Matowicza, centroprawicowa partia, która jeszcze kilka tygodni przed właściwie wyborami, sondaże pokazywały wręcz, że balansuje na granicy progu wyborczego, że może dostać najwyżej kilka procent. Sam obecny premier to człowiek, który też nie ma jakichś takich wyrazistych poglądów politycznych. On je nawet w trakcie kampanii regularnie zmieniał, doprowadzając wręcz do wściekłości konkurentów politycznych. To wszystko powoduje, że ten wynik ponad 25%, dający ponad 50 mandatów, 53 mandaty temu ugrupowaniu w parlamencie słowackim, no powoduje, że rzeczywiście to ogromne zaskoczenie. Co zdecydowało w tych ostatnich dniach tak naprawdę musiało się to ta szala zwycięstwa przechylić na stronę tego ugrupowania. Co o tym zdecydowało?
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze powiedzmy na początku lutego, czyli tam powiedzmy niecały miesiąc przed wyborami, Olano, czyli właśnie partia Igora Matowicza, w sondażach miała tak 5-6%, bo tam kolejna po tych pozostałych partiach opozycyjnych. Liderem był przez większość czasu właśnie ta koalicja Progresywna Słowacja Razem. Całkiem niezłe wyniki w styczniu, w lutym także dostawała partia Za Ludzi byłego prezydenta Andrzeja Kiski. Natomiast partia Matowicza była gdzieś tam dalej i właściwie w większości analiz czy w sondażach nikt nie był w stanie przewidzieć, że akurat ta partia wygra i to z takim wynikiem, ponad 25%. Moim zdaniem zdecydowała przede wszystkim dobrze zrobiona kampania przedwyborcza.
Taka nieszablonowa, w dużej mierze na mediach społecznościowych.
Dokładnie.
Na pewnego rodzaju happeningach, akcjach, które przyciągały, czasem były niezwykle kontrowersyjne, ale jednak przyciągały uwagę ludzi.
Dokładnie, bo pamiętajmy, że te ostatnie 2 lata to cały czas jednak jest kwestia wyjaśniania sprawy zabójstwa Jana Kuciaka, walki z korupcją i między innymi Igor Matowicz w swojej kampanii oparł się przede wszystkim na tym przekazie walki z korupcją. On nie mówił o innych sprawach, na przykład bardzo mało skupiał się na kwestiach polityki zagranicznej. Dopiero już po wyborach w rozmowie z dziennikarzami troszeczkę rozjaśnił, jakie ma w tym zakresie poglądy, natomiast w kampanii skupiał się na walce z korupcją, co na Słowacji jest tematem komentowanym przez Słowaków. Większość partii opozycyjnych opierała swój przekaz na tym. I on właśnie między innymi nagrywał filmiki, tak? Nagrywał filmiki, gdzie on wraz ze swoimi współpracownikami jeździli w różne miejsca w Europie, gdzie doszło do domniemanej korupcji ze strony słowackich urzędników czy byłych urzędników. Między innymi nagrał film Skan, gdzie swoją willę ma były minister finansów, infrastruktury Jan Poczjatek, właśnie z ramienia partii Smer. Nagrał także film z Cypru, gdzie są rejestrowane takie firmy, skrzynki pocztowe dużej grupy finansowej Penta, działającej na Słowacji. On także robi różnego rodzaju happeningi, no, takie symboliczne w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa. Między innymi przed siedzibą słowackiego rządu politycy Olano rozdawali świeczki, 5000 świeczek, które miały symbolizować wszystkie osoby, które
ofiary
zmarły,
takie.
Tak, które z powodu korupcji czy niewydolności systemu zdrowia na Słowacji. To też na pewno przemawiało do Słowaków, prawda?
Ale też takim gestem, który pewnie zaskarbił sobie zwolenników, było to, że na te listy wyborcze zostali zaproszeni znani, czy to sportowcy byli, osoby generalnie popularne w słowackim życiu publicznym.
Dokładnie. On właśnie zapraszał bardzo różnego rodzaju znane.
Ale nie związane dotąd z polityką.
Niekoniecznie z polityką, a czasami związane na przykład z walką z korupcją. Czyli tam byłych policjantów, którzy tam, nie wiem, w latach 90. walczyli z korupcją, w czasach Meciara, działaczy katolickich, prawda? Też grupa działaczy katolickich znalazła się na tych listach, więc on te listy spróbował uatrakcyjnić, tak, żeby były tam znane osoby, które przyciągną niewątpliwie wyborców. On także wykorzystywał swoją rodzinę, tam między innymi w jednym ze spotów wyborczych jest taka przedstawiona rozmowa z córką, tak, gdzie tam córka się pyta, czy on zostanie premierem, on mówi, że tak. No więc także wykorzystanie rodziny. Więc on bardzo szeroko wykorzystał media społecznościowe. Także stawiał się na wszystkie debaty polityczne, bo jest całkiem niezłym mówcą. Trzeba przyznać, że Igor Matowicz potrafi przekazać pewne proste rozwiązania czy kwestie dotyczące walki z korupcją. Więc niewątpliwie na tle innych partii, także partii opozycyjnych, zrobił całkiem niezłą kampanię wyborczą i zastosował pewne jakieś nowe metody marketingu politycznego.
Olano nie będzie rządziło samo. Trzeba było stworzyć koalicję. W tej koalicji mamy 4 ugrupowania. Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tej centroprawicowej koalicji? No bo ona dysponuje 95 mandatami. Czy to jest szansa na sprawne prowadzenie sprawnych rządów, także w obliczu trudnej sytuacji związanej z koronawirusem? I szansa na przeprowadzanie chociażby tak bardzo potrzebnych, gruntownych reform na Słowacji?
I tak i nie. Znaczy, z jednej strony to jest silny mandat, tak? 95 mandatów to pozwala tak naprawdę, to jest większość konstytucyjna i pozwala na zmianę konstytucji, a już sam Igor Matowicz zapowiadał, że tam między innymi jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, będzie podejmował różne inicjatywy zmieniające konstytucję.
Co istotne, słowacki parlament to jest jednoizbowy. Prawda?
Dokładnie, tak. To jest Rada Narodowa, jednoizbowa, w przeciwieństwie do Polski, gdzie mamy 2 izby. Tak więc tutaj oczywiście jest pewien potencjał do zmian. Z drugiej strony oczywiście mamy 4 podmioty bardzo różne, różnych liderów, silnych liderów. I oczywiście jest pytanie, jak się będą dogadywali. Oczywiście już przez te ponad 2 tygodnie negocjacji udało się podzielić stanowiska. Już w środę został zaprezentowany rząd. Oczywiście Olano bierze najwięcej stanowisk i bierze moim zdaniem te strategiczne stanowiska. Między innymi, nawet od razu podkreślam, że też strategiczne z punktu widzenia obecnego kryzysu, który będzie także kryzysem nie tylko epidemiologicznym, ale także kryzysem gospodarczym, niewątpliwie tak na Słowacji za kilka tygodni czy miesięcy. Tak więc no między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostaje przejęte właśnie przez Olano. Ale też trzeba tutaj zauważyć, że jest pewne rozproszenie tych resortów gospodarczych, bo jednocześnie partia SAS i Richard Sulik będzie otrzymali między innymi, sam Sulik zostanie wicepremierem i będzie również ministrem gospodarki.
No właśnie, to czyli wicepremier już do spraw ekonomicznych, dokładnie, gospodarczych i taka, dokładnie, taka ministra.
Natomiast na przykład Weronika Remiszowa, która jest z partii Za Ludzi, wiceprzewodniczącą tej partii, także dostanie wicepremierem, ale dostała także tekę gospodarczą, bo będzie się zajmowała
rozwojem regionalnym inwestycjami.
Czyli widać, że ten podział kwestii gospodarczych będzie rozproszony pomiędzy poszczególne partie. Także Ministerstwo Zdrowia, też bardzo istotne w kontekście obecnego kryzysu, przypadło partii Olano. Czyli widać, że w ramach koalicji jednak Olano, które ma ten najsilniejszy mandat, najwięcej posłów, jednocześnie przejęło najbardziej strategiczne ministerstwa i bierze na siebie odpowiedzialność de facto
za. To chyba logiczne rozwiązanie w sytuacji, dokładnie, tego rozstrzygnięcia wyborczego. O konsekwencjach wyborów parlamentarnych na Słowacji rozmawiałem z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.